Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie już po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jak w czasie naszego ostatniego spotkania pamiętamy, mam nadzieję, zachęcałem, zapraszałem do tego, abyśmy uważnie wsłuchiwali się w Boże Słowo w czasie Triduum Paschalnego, bo to Boże Słowo wyjaśnia nam to, co się wtedy wydarzyło. Ukazuje Boży sens tego wszystkiego, co się wydarzyło. Bo mamy na to wszystko patrzeć nie z perspektywy naszej ludzkiej strony, ale właśnie strony Pana Boga. Tym bardziej, że wszystko, co czyni Bóg, jest dobre, bo wypływa to z tego, kim On jest, a Bóg jest miłością. To jest bardzo ważne, żebyśmy tak na to wszystko patrzyli, na mękę, śmierć Pana Jezusa, Jego zmartwychwstanie, wcześniej na ostatnią wieczerzę, potem na ukazywanie się kobietom, apostołom, innym ludziom. To wszystko jest wyrazem tego, kim jest Bóg. Wyrazem tego, że wszystko, co czyni Jezus, jest wypełnieniem woli Ojca. Na krzyżu Jezus powiedział, dokonało się, wykonało się, bo jest posłuszny aż do śmierci, jak czytamy u świętego Pawła, była to śmierć na krzyżu. I dlatego, kiedy wsłuchujemy się w kolejne fragmenty Pisma Świętego, w naszym przypadku wsłuchujemy się w kolejne fragmenty teraz Księgi Powtórzonego Prawa, to chcemy na to wszystko patrzeć właśnie ze strony Pana Boga, nie ze strony naszej ludzkiej. Nie chcemy przykładać do tego naszej ludzkiej miary, tylko rzeczywiście chcemy przykładać Bożą miarę. Posłuchajmy więc kolejnego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa. Jest to 22 rozdział tej księgi, wersety od 13 do 21. Pozwolę sobie cały ten fragment przeczytać, który dotyczy posądzenia poślubionej kobiety o utratę dziewictwa przed ślubem. Gdy mężczyzna weźmie kobietę i będzie z nią współżył, lecz ją sobie obrzydzi i zarzucając jej ubliżające czyny rozpuści o nie oszczerstwo, mówiąc: wziąłem tę kobietę i współżyłem z nią, ale nie znalazłem u niej oznak dziewictwa, wtedy ojciec tej dziewczyny i jej matka wezmą i przyniosą oznaki dziewictwa tej dziewczyny do starszych tego miasta, do bramy, i ojciec tej dziewczyny powie starszym: moją córkę dałem temu mężczyźnie za żonę, ale on ją sobie obrzydził, tak że zarzuca jej ubliżające czyny, mówiąc: nie znalazłem u twojej córki oznak dziewictwa, a oto są oznaki dziewictwa mojej córki. I rozłożą bieliznę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezwą tego mężczyznę i go ukarzą, wyznaczą mu 100 syklów srebra, i wręczą ojcu dziewczyny, bo rozpuszczał złą wieść o dziewicy izraelskiej. Ona więc będzie jego żoną, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Ale gdy to oskarżenie okaże się prawdziwe, nie znaleziono oznak dziewictwa u tej dziewczyny, wtedy wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i mężczyźni jej miasta ukamienują ją na śmierć, gdyż popełniła hańbiący czyn w Izraelu, dopuszczając się nierządu w domu swego ojca. Tak usuniesz zło spośród ciebie. Fragment, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na to, co słyszeliśmy pod koniec, no to dosyć taki radykalny, gdybyśmy tak przyłożyli właśnie nasze współczesne patrzenie. Ale zaczniemy od ostatniego zdania. Usuniesz zło spośród siebie. To jest takie zdanie, które właściwie moglibyśmy przyłożyć do każdego przepisu Bożego Prawa, który znajdujemy, zwłaszcza w tych pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu. Usuniesz zło spośród ciebie. To jest echo tego wezwania, które Bóg skierował do Izraelitów. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Dlatego Bóg przez Mojżesza daje swoje prawo Żydom, aby pamiętali, do kogo należą, kto jest ich Panem, kto jest ich Bogiem, ale też by sami, trzymając się tego Bożego prawa, trzymając się Bożych zasad, stawali się świętymi, jak Bóg jest święty. usuniesz zło spośród siebie. Bardzo ważne zdanie, które jeszcze usłyszymy w tej pozostałej części Księgi Powtórzonego Prawa. Usuniesz zło spośród siebie. Bardzo ważne zdanie. Widziałem, przez pryzmat tego zdania mamy patrzeć na to, co Bóg mówi do Żydów przez Mojżesza. Że to, czego Bóg od nich chce, jest wyrazem tego, że Żydzi mają kierować się Bożym prawem. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie postępujecie po ludzku, ale po Bożemu. To jest coś, do czego ciągle trzeba nawracać. Przypomnijmy sobie chociażby to, co się działo po tym, jak Jezus mówi do apostołów, że będzie wydany w ręce ludzi, będzie cierpiał, poniesie śmierć, ostatecznie zmartwychwstanie. Piotr mówi: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. To jest niemożliwe, by to się stało. Przecież jesteś Mesjaszem. Co mówi mu Jezus? Zejdź mi z oczu, szatanie. Nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. I dlatego ciągle do tego wracamy. Myśleć po Bożemu, nie po ludzku. Usuniesz zło spośród siebie, czyli usuniesz to, co nie jest Boże. To, co nie jest po Bożej myśli. To, co nie jest zgodne z Bożym planem. Żydzi dlatego ciągle mieli słuchać proroków, mieli słuchać prawa, bo przez proroków, przez prawo Bóg im przypominał: myślcie, postępujcie po Bożemu, a nie po ludzku. Znowu by trzeba przywołać te słowa, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Panem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego Twojego serca, z całej Twojej duszy, z całego Twojego umysłu, ze wszystkich Twoich sił, a bliźniego Twego jak siebie samego. To jest właśnie to. Skoro idziesz za tym, co mówi Ci Bóg, to nie idziesz za tym, co jest złe, czyli za tym, co szatańskie. Usuniesz zło spośród Ciebie. Dlatego święty Paweł nam przypomina: zło dobrym zwyciężaj. Dlatego nie tylko w sakramencie spowiedzi świętej otrzymujemy odpuszczenie grzechu, ale też wezwanie do nawrócenia, do zmiany życia. To jest to, co Jezus powiedział, jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, do kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Ja Ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Usuniesz zło. Jezus już jasno stawia sprawę, że chodzi o to, żeby to zło usuwać nie tyle przez zabicie tego, który się tego zła dopuścił, ale przez jego nawrócenie, przez zmianę jego życia, które zaczyna się od zmiany myślenia. Bóg nie odrzuca człowieka, odrzuca grzech. Dlatego właśnie ja Ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej, bo usuniesz zło spośród Ciebie. Trochę przydługawy ten wstęp do tego fragmentu, który przed chwilą usłyszeliśmy, ale spróbujmy sobie pokrótce ten tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, który usłyszeliśmy, tak trochę rozłożyć na czynniki pierwsze. Od razu możemy zwrócić uwagę na to, że zarzut utraty dziewictwa przed ślubem opierał się na zeznaniach męża. To on mówił, że jego żona nie była dziewicą. Ale skoro mamy w Biblii zasadę, że sprawa oprze się na dwóch lub trzech świadkach, to jego świadectwo nie jest wystarczające. Rodzice mają obowiązek zweryfikować to oskarżenie. Czyli są zobowiązani do dostarczenia i wręcz publicznego przedstawienia oznak tego, że ich córka jest dziewicą. Mamy więc skrwawioną szatę, będącą efektem utraty dziewictwa przez żonę. Z tego, co gdzieś tam wyczytałem, jest to tak zwana praktyka czerwonego jabłuszka, która istnieje do dzisiaj jeszcze w niektórych krajach basenu Morza Śródziemnego. Bo właśnie zakończenia, gdyby nocy poślubnej, kończy się okazaniem zakrwawionej pościeli, na której nowożeńcy współżyli. Wyraz tego, że żona była dziewicą. Tutaj można by od razu też odnieść się do tego biblijnego obrazu, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus mąż, Kościół żona, dziewica. Czyli nieskażona, niesplamiona grzechem, niesplamiona cudzołóstwem. W Biblii cudzołóstwo to pójście za bożkami, to niesłuchanie Pana Boga, odwracanie się od Niego. I Kościół jako oblubienica ma być czysta, bez skazy. A tym Kościołem jesteśmy my, na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Dlatego właśnie ciągle mamy się odnawiać, nawracać. To znaczy, kiedy przychodzimy do Pana Boga, kiedy Bóg nam przebacza, oczyszcza nas, przywraca nam ten stan sprzed grzechu. Oczywiście o tym grzechu pamiętamy, jest on potem gdzieś jakoś wpisany w to nasze życie, ale Bóg jest w stanie przywrócić nam taką niewinność, zmienić nasze myślenie. I dlatego właśnie też ten obraz Jezus jako mąż, Kościół, jako małżonka czysta, bez skazy. I teraz jak czytamy dalej w tym fragmencie, jeżeli mąż fałszywie oskarżył swoją żonę, to poniesie on karę. Prawo żydowskie z jednej strony mówi o karze chłosty, 39 uderzeń biczem oraz wypłata, moglibyśmy to tak troszkę nazwać, może trochę nie to tutaj brzmi, ale wyraz jakiegoś odszkodowania, jakiegoś ekwiwalentu pieniężnego, który ma otrzymać ojciec żony. Jest on określony na 100 syklów srebra. Sykl to w czasach Pana Jezusa 11-13 gramów srebra. I teraz, jak czytamy w Księdze Wyjścia, w 22 rozdziale, to ojciec ostatecznie, ojciec tej kobiety, żony, decydował, czy ona może pozostać żoną tego skarżyciela. Tak mówi Księga Wyjścia. Tutaj w Księdze Powtórzonego Prawa mamy, że nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Księga Wyjścia trochę inaczej tę sprawę stawia. Ale kiedy oskarżenie okazało się prawdziwe, wtedy widzimy, kara jest bardzo, bardzo surowa dla kobiety. Wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca, mężczyźni tego miasta ukamienują ją na śmierć, ponieważ popełniła hańbiący czyn w Izraelu, dopuszczając się nierządu w domu swego ojca. To rzeczywiście ta kara publiczna była właśnie wyrazem tego, co już namówiliśmy dzisiaj na początku. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Usuniesz zło spośród siebie. Nie będzie pośród ciebie, Izraelu, zła. Nie będzie tego, co nie podoba się Panu Bogu. Dlatego rzeczywiście taka surowa kara. Najpierw kara dla oskarżyciela, no nie aż taka surowa jak dla kobiety, która nie była dziewicą, ale też w jednym i drugim przypadku jest kara. Chociaż ta kara może być też bardzo surowa. Przypomnijmy sobie historię Zuzanny, oskarżonej przez dwóch starców o to, że współżyła z jakimś młodzieńcem, ponieważ odmówiła współżycia z nimi. Oskarżyli ją fałszywie, karą za cudzołóstwo, bo Zuzanna była już żoną, była śmierć, ale Daniel wykazał, że owi starcy kłamali, fałszywie oskarżyli Zuzannę i ostatecznie kara śmierci dosięga ich, a nie Zuzannę. Ale to jest właśnie to. Usuniesz zło spośród siebie. Bo świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Oczywiście Bóg prowadzi Żydów do tego, że ostatecznie Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie, jak czytamy u Ezechiela. To wyraźnie też nam pokazuje Pan Jezus, który nie chce śmierci grzesznika, chce, żeby ten grzesznik się nawrócił. Ale u początku tego wezwania jest właśnie to. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Usuniesz zło spośród siebie. Dlatego jesteśmy wezwani do nawracania się, zmiany naszego myślenia, naszego mówienia, naszego postępowania, by w tym wszystkim ujawniało się, pokazywało się to, co jest Boże. Żeby w tym wszystkim było widać, w tym wszystkim, co mówimy, czynimy, także w tym, co myślimy, by było widać, do kogo należymy, kto jest naszym Panem. Zapraszam do zapoznania się z ostatnim fragmentem 22 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, któremu postaramy się przyjrzeć w czasie naszego następnego spotkania z Panem Bogiem.